Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Self-hypnosis to krótki poradnik z pogranicza samopomocy, relaksacji i pracy z wyobraźnią, oparty na interpretacji przekazów Edgara Cayce'a przez Marka Thurstona. Dobiegł go wydaniu audio o numerze B00005444W6 Stanley Ralph Ross występuje jako narrator, a nie jako zasadniczy autor treści. Książka wychodzi od prostego założenia, że większość ludzi dostrzega w swoim charakterze, nawykach lub samopoczuciu obszary, które chciałaby zmienić. Proponuje samohipnozę jako narzędzie świadomego ukierunkowania uwagi na taką zmianę. Nie jest to podręcznik scenicznej hipnozy ani akademickie opracowanie badań klinicznych. Jej perspektywa jest duchowo-psychologiczna i wyraźnie związana z tradycją Cayce'a. Celem publikacji jest pokazanie, jak stan odprężenia, intencja oraz powtarzane sugestie mogą wspierać przebudowę osobistych postaw. Warto czytać ją jako materiał rozwojowy osadzony w określonej tradycji, a nie jako zastępstwo diagnostyki, psychoterapii czy leczenia medycznego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, samohipnoza jako ukierunkowana praca nad zmianą osobistą. Centralnym punktem książki jest potraktowanie samohipnozy jako dostępnego sposobu pracy nad konkretną, wybraną zmianą. Opis wydawcy nie obiecuje jednego uniwersalnego rezultatu. Mówi raczej o cechach charakteru i elementach osobowości, które czytelnik chciałby ulepszyć. To ważne rozróżnienie, ponieważ metoda zostaje przedstawiona nie jako zewnętrzna kontrola człowieka, lecz jako dobrowolne skupienie własnej uwagi. Osoba korzystająca z ćwiczeń ma rozpoznać kierunek, w którym chce się zmienić i konsekwentnie do niego wracać w stanie wyciszenia. Taki punkt wyjścia odróżnia publikację od widowiskowych wyobrażeń o hipnozie, związanych z utratą kontroli albo podporządkowaniem się hipnotyzerowi. W formule samohipnozy to praktykujący zachowuje rolę aktywnego uczestnika. Książka wiąże możliwość przemiany z regularnym porządkowaniem myśli, emocji i nastawienia wokół jasno określonej intencji. Jej obietnika ma więc charakter rozwojowy, niespektakularny. W praktyce oznacza to potrzebę realistycznego celu, cierpliwości oraz obserwowania. Czy stosowane sugestie rzeczywiście sprzyjają pożądanej zmianie? Sama koncentracja nie rozwiązuje automatycznie złożonych problemów życiowych, lecz może tworzyć spokojniejszą przestrzeń do pracy nad nimi. Po drugie, tradycja Edgara Cayce'a jako źródło duchowo-psychologicznej perspektywy. Publikacja jest oparta na odczytach Edgara Cayce'a, dlatego jej ramy nie są neutralnym, współczesnym opisem psychologii eksperymentalnej. Cayce jest znaną postacią amerykańskiej tradycji holistycznej i metafizycznej. A Mark Thurston należy do autorów popularyzujących oraz interpretujących materiał związany z jego działalnością. Ten kontekst wyjaśnia, dlaczego książka mówi o przemianie człowieka szerzej niż wyłącznie o korygowaniu pojedynczego zachowania. Samohipnoza zostaje wpisana w wizję zgodności między tym, co człowiek świadomie wybiera, a jego głębszym życiem wewnętrznym. Dla odbiorcy oznacza to, że tekst należy oceniać również jako poradnik inspirowany konkretną duchową tradycją. Nie przedstawia on samych odczytów Cayce'a jako empirycznego dowodu naukowego. Zainteresowany czytelnik może natomiast potraktować je jako historyczne i ideowe źródło proponowanego języka pracy nad sobą. Współczesna praktyka wymaga tu krytycznego rozróżnienia między osobistą wartością relaksacji i autorefleksji a twierdzeniami, które wymagałyby potwierdzenia badaniami. Właśnie to osadzenie w dziedzictwie Cayce'a wyróżnia książkę pośród świeckich poradników o koncentracji, nawykach czy treningu odprężenia. Po trzecie, odprężenie i koncentracja jako warunki przyjmowania sugestii, logika samohipnozy przedstawionej w książce, opiera się na połączeniu wyciszenia z celową koncentracją. Gdy codzienna uwaga jest rozproszona przez napięcie, pośpiech i wielość bodźców, trudniej utrzymać kontakt z wybraną intencją. Stan relaksu ma ograniczać ten nadmiar i pozwalać spokojniej kierować myśli ku temu, co dla danej osoby ważne. Sugestia nie powinna być tu rozumiana jako magiczna formuła, która działa niezależnie od działania i okoliczności. Jej sens polega raczej na powtarzanym przypominaniu umysłowi o kierunku, który został świadomie wybrany. Jeśli człowiek chce zmienić sposób reagowania, potrzebuje zarazem zauważać te reakcje w zwykłych sytuacjach. Ćwiczenie wewnętrzne może wzmacniać taką uważność, ale nie zwalnia z praktycznych decyzji.
To rozumienie jest szczególnie użyteczne, bo chroni przed nadmiernymi oczekiwaniami wobec samej techniki.
Relax może ułatwić skupienie, jednak nie zastępuje snu, pomocy specjalisty, leczenia ani rozwiązywania konfliktów.
Książka lokuje samohipnozę po stronie narzędzi samoregulacji, wykorzystywanych dla wsparcia zmiany osobistej. Czytelnik zyskuje najwięcej, gdy traktuje ją jako regularną praktykę skupienia, a nie natychmiastową metodę usuwania wszelkich trudności.
Po czwarte, intencja i zgodność celu z osobistymi wartościami. W podejściu inspirowanym KCM szczególnego znaczenia nabiera intencja, czyli odpowiedź na pytanie, po co dana zmiana ma nastąpić? Nie chodzi wyłącznie o techniczne powtarzanie słów w stanie odprężenia. Kierunek pracy powinien być rozumiany przez osobę praktykującą i możliwie spójny z jej własnym obrazem dobrego życia. Dzięki temu samohipnoza nie jest przedstawiana jako narzędzie wymuszania dowolnego rezultatu, lecz jako sposób wzmacniania świadomie przyjętego nastawienia. Ten akcent ma też wymiar praktyczny. Cel sformułowany zbyt ogólnie, na przykład pragnienie całkowitej przemiany siebie, trudno obserwować i korygować.
Znacznie rozsądniej jest powiązać pracę z konkretnym obszarem osobistego funkcjonowania, a następnie sprawdzać, czy codzienne wybory są z nim zgodne. Takie podejście zmniejsza ryzyko, że sugestie staną się pustym rytuałem. Zarazem wymaga uczciwości wobec własnych ograniczeń i potrzeb. Jeżeli celem jest poradzenie sobie z silnym lękiem, uzależnieniem, traumą albo objawami zdrowotnymi, samopomocowa praktyka nie powinna być jedyną formą wsparcia.
Z perspektywy książki ważna jest odpowiedzialność za własny kierunek rozwoju, a z perspektywy współczesnego czytelnika także gotowość do korzystania z profesjonalnej pomocy.
Kiedy problem przekracza zakres samodzielnej pracy, na koniec granic poradnika i odpowiedzialne zastosowanie samohipnozy.
Najbardziej odpowiedzialna lektura self-hypnosis wymaga odróżnienia jej celu od obszarów, w których nie może pełnić roli wystarczającej.
Jest to poradnik rozwoju osobistego, promujący pracę nad charakterem, nastawieniem i wewnętrzną zmianą.
Nie ma podstaw, by traktować go jako źródło diagnoz medycznych czy jako zamiennik terapii prowadzonej przez wykwalifikowaną osobę.
Takie rozróżnienie nie przekreśla użyteczności książki.
Przeciwnie, pozwala umieścić ją we właściwym miejscu, obok prostych praktyk relaksacyjnych, refleksji nad celami i świadomego budowania nawyków. Czytelnik może wykorzystać proponowaną perspektywę do sprawdzenia, jak reaguje na własne myśli oraz czy potrafi regularnie powracać do wybranej intencji.
Warto przy tym zachować autonomię i krytyczne myślenie wobec języka duchowego obecnego w tradycji Kaiseya.
Nie każdy odbiorca podzieli jej założenia metafizyczne, ale część osób może uznać za wartościowe samo połączenie wyciszenia z celową autorefleksją.
Książka nie wyróżnia się rygorem naukowego podręcznika hipnozy.
Jej wartość leży raczej w przystępnej, inspirowanej Kaiseyem propozycji wykorzystania samohipnozy do osobistej reorganizacji.
To zarazem wyznacza jej granice, ponieważ skuteczność praktyki należy oceniać trzeźwo, indywidualnie i w odniesieniu do rzeczywistych działań w codziennym życiu.
Podsumowując, self-hypnosis będzie najbardziej użyteczna dla osób, które szukają łagodnego, samopomocowego wprowadzenia do pracy z relaksacją, koncentracją i osobistą intencją.
Szczególnie dobrze trafi do czytelników zainteresowanych dziedzictwem Edgara Cayce'a albo otwartych na duchowo-psychologiczny język rozwoju.
Może pomóc uporządkować myślenie o zmianie, zwłaszcza gdy problemem jest brak konsekwencji, rozproszenie lub trudność w regularnym powracaniu do własnych celów.
Jej praktyczny pożytek nie polega na obietnicy szybkiego przełomu. Polega na zaproszeniu do spokojnego, powtarzalnego kierowania uwagi ku temu, co chce się w sobie rozwijać.
Po porównaniu z wieloma współczesnymi poradnikami o samohipnozie książka wyróżnia się przede wszystkim zakorzenieniem w materiałach Cayce'a. Nie buduje argumentacji na języku neuronauki, produktywności czy klinicznie opisanych protokołach. Zamiast tego łączy ideę sugestii z szerszym pytaniem o wartości, wewnętrzną spójność i sens osobistej przemiany. Dla jednych będzie to jej istotna zaleta, dla innych ograniczenie wymagające sceptycznego dystansu. Najlepiej czytać ją jako uzupełnienie świadomej pracy nad sobą, nie jako metodę leczenia poważnych trudności psychicznych lub fizycznych.
Osoby oczekujące rygorystycznych badań,
szczegółowych instrukcji klinicznych albo gwarantowanych efektów, powinny sięgnąć dodatkowo po współczesne, oparte na dowodach źródła. Natomiast odbiorca szukający krótkiej, refleksyjnej perspektywy na samohipnozę znajdzie tu wyraźnie określony punkt widzenia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stanley Ralph Ross, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.